Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, pierwszy rozdział, przeczytajmy wiersz 21 i 22. A tym, który nas utwierdza razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też położył na nas pieczęć i dał zadatek ducha w nasze serca. Te dwa wiersze zawierają jedne z najbardziej osobliwych i charakterystycznych słów Nowego Testamentu. Są to słowa, do których wielu nie przywiązuje zbyt wielkiej wagi. Ugruntowanie, namaszczenie, zapieczętowanie i udzielenie zadatku. To są wielkie dzieła Boga, jakich On dokonał i dokonuje w życiu tych wszystkich, którzy są w Chrystusie. I do takich głównie kieruję dzisiaj moje słowa. Do wszystkich, którzy są w Chrystusie. Nowy Testament robi dramatyczne rozróżnienie między ludźmi, którzy są w Chrystusie i którzy w Nim nie są. Jednych nazywa dziećmi Boga, a drugich dziećmi diabła. Jednych nazywa dziećmi światłości, a drugich dziećmi ciemności. Jednych nazywa potomstwem Abrahama, a drugich plemieniem żmijowym. Mamy owce i kozły, sprawiedliwych i bezbożnych, zbawionych, uratowanych i potępionych, odrodzonych z ducha, usprawiedliwionych, powołanych, świętych i martwych w swoich grzechach i upadkach, synów tego ginącego świata, żyjących według ducha i żyjących i postępujących według ciała. Jeśli jesteś w Chrystusie, to wiesz, do której z tych dwóch grup należysz. Jeśli jesteś poza Chrystusem, czy bez Chrystusa, możesz być świadomym lub nieświadomym swego dramatycznego położenia i moją modlitwą jest, abyś znalazł się w Chrystusie i był uczestnikiem Jego bogactwa, o którym dzisiaj będziemy mówić. Paweł, jak pamiętacie, w tym rozdziale broni swojej wiarygodności i prawdomówności. Dokłada wszelkich starań, aby udowodnić, że nie jest niestały i zmienny. W tych wierszach dobitnie stwierdza, że to, kim jest, nie jest jego własną zasługą, ani żadną wrodzoną cechą, ale wszystko to, co chwalebne w nim, na co mógł się powołać jako Boży apostoł, to wszystko, mówi, ma swoje źródło w Bogu. To Bóg daje pewną nadzieję w Chrystusie. I to Bóg daje łaskę, by trzymać się Jego obietnic i trwać w tym, co dobre. Apostoł Paweł używa tego czasownika utwierdza, sprawia, że stoimy stabilnie, dwukrotnie w swoim dziękczynieniu na początku pierwszego listu do Koryntian, mówiąc, że świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w nich i że Chrystus utwierdzi ich aż do końca, bez nagany, w dniu Pana Jezusa Chrystusa. To słowo utwierdza jest przeciwieństwem niestabilności, chwiejności, zmienności, a w szczególnym znaczeniu jest to przeciwieństwo niewiary. Użycie czasu teraźniejszego w tym wierszu utwierdza, kiedy wszystkie inne czasowniki w tym zdaniu są w czasie przeszłym, podkreśla dodatkowo fakt, że Bóg nas nieustannie utwierdza. Nie jest to jednorazowy akt, ale jest to stała Boża czynność dla tych, którzy są w Chrystusie. Są utwierdzani przez Boga. Dzięki działaniu Boga możemy mocno stać w wierze w Chrystusa i zakorzenieni w Nim czerpać z Jego mocy życia, z Jego charakteru, z Jego łaski i mocy. Nie stoimy niewzruszenie dzięki naszej własnej zdolności, sile czy wierze. Bóg, który jest wierny, On powołuje nas i utwierdza nas w wierze i daje nam wszelką stałość, jaką mamy. Bóg zawsze stara się udzielać nam tej stabilności i wytrwałości, a my w naszym dążeniu do ich osiągnięcia winniśmy zawsze polegać na Nim i u Niego szukać pomocy, by tak było, byśmy byli stali, niewzruszeni, niechwiejący się, niezmienni. Jeżeli poddajemy się Bogu, by dokonywał tego w nas, to stajemy się osobami, na których zawsze można polegać. I więcej, polegać na naszym postępowaniu zgodnym z dobrocią i wiernością Boga, przez którego jesteśmy utwierdzani, umacniani, czynieni stabilnymi. Określenie z nami, zobaczcie, Paweł tutaj mówi o sobie i o Koryntianach. To pokazuje nam, że Paweł nie odizolowywuje się od Koryntian. Nie stawia siebie jako tego, którego Bóg umacnia, a Koryntianie muszą polegać na własnych siłach. Ale Paweł mówi, Bóg utwierdza nas razem z wami. Czyli mówi o tej wspólnocie tego doświadczenia w życiu wszystkich chrześcijan. Widzimy w Koryncie wielką niestabilność. Koryntianie, Paweł na podstawie tego, co powiedział do nich w pierwszym liście, moglibyśmy sądzić, że to są ludzie, w których nie ma żadnej stabilności. Ale tak nie jest. Ci w Koryncie, którzy trzymali się w Chrystusa, doświadczali tego utwierdzenia, które było też udziałem samego Pawła i jego współpracowników. I tak jest i dzisiaj. Są ludzie niestabilni, chwiejni, którzy jednego dnia mówią tak, drugiego dnia mówią nie. Jednego dnia są, drugiego ich nie ma. Jednego dnia możesz na nich polegać, drugiego zapomnij. Są niestety i tacy w Kościele. Ale ci, którzy trwają w Chrystusie, są ukryci w Chrystusie. Tych Bóg utwierdza, umacnia, czyni stabilnymi, niewzruszonymi, spolegliwymi. Paweł mówi, my i wy. Bóg utwierdza nas razem z wami. To też mówi nam, że to nasze utwierdzenie w Chrystusie jest ściśle związane z tym, jak jesteśmy we wspólnocie ze sobą. Paweł jest utwierdzany w Chrystusie razem z Koryntianami. Oznacza to, że Paweł nie może zerwać więzi z nimi, a oni nie mogą zerwać więzi z nim bez osłabienia ich stabilnej pozycji w Chrystusie. Pomyślmy o tym, bracia i siostry. Dzisiaj coraz więcej samotnych wysp na horyzoncie internetowego chrześcijaństwa. Ludzi, którym wystarczy internet. Mają do wyboru, do koloru kaznodziejów, muzyki, czego dusza zapragnie. Ale czytając Nowy Testament, w ogóle nie ma takiej koncepcji. I to nie dlatego, że nie było wtedy internetu, ale dlatego, że zamysł Boży dla nas jest byciem w ciele Chrystusa, w Kościele, w którym jesteśmy ze sobą nierozłącznie złączeni i wspólnie wzrastamy w Chrystusa. Wspólnie przez Boga jesteśmy utwierdzani w Chrystusie. Nie ma w Biblii koncepcji chrześcijanina bez Kościoła. Nie ma koncepcji. Ja wiem, że są sytuacje, gdy bracia, siostry są zmuszeni do bycia i życia w pojedynkę, ale to nie jest normalne, to nie jest właściwe, to nie jest Boży zamysł. Są takie sytuacje, są takie okresy w życiu niektórych ludzi. Zamysłem Bożym natomiast jest umieścić nas w ciele Chrystusa. I w Chrystusie Bóg nas utwierdza, umacnia. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry. W liście do Efezjan Paweł mówi to w ten sposób. W 4 rozdziale, 15 i 16 wierszu. Jako prawdomówni w miłości, we wszystkim wzrastajmy w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało dopasowane i wiązane przez każde połączenie zasilania według działania w mierze właściwej dla każdej jego części sprawia wzrost ciała ku zbudowania siebie w miłości. To jest Boża wizja. Ciała, w którym każdy ma swoje miejsce i jedni drugich zasilają, jedni drugich wspierają, jedni drugim pomagają, jedni drugich korygują, jedni z drugimi współpracują. Efezjan 4, 15, 16. I wtedy wzrastamy w Niego, który jest głową. To jest w Chrystus. Ten wiersz mówi nam, te dwa wiersze, które przeczytaliśmy z drugiego Koryntian, pierwszego rozdziału, że po tym, jak Bóg namaścił nas, zapieczętował i dał nam depozyt ducha, Bóg jest teraz nieustannie zaangażowany w proces utwierdzania nas, umacniania nas, czynienia nas stabilnymi w Chrystusie. I ciągłe obecne działanie Boga w Jego Kościele jest oparte na już dokonanym dziele i działaniu Ducha Świętego w ludzkich sercach. Zauważcie, jak są skonstruowane te dwa wiersze, które stanowią pewną całość. Najpierw czytamy o tym Bożym utwierdzaniu w czasie teraźniejszym, że Bóg to czyni, a w następnym wierszu mamy wszystko w czasie przeszłym, w związku z tym, co już uczynił. Czyli jeśli tamte rzeczy mają miejsce, wtedy to utwierdzanie ma też miejsce na stałe. Jeśli któregoś z tych elementów brakuje, wtedy możemy też mieć wątpliwości co do tego utwierdzenia i utwierdzania. Przyjrzyjmy się po kolei tym trzem pozostałym elementom. Pierwszym jest namaszczenie. Ten wiersz jest jedynym miejscem, gdzie czasownik namaszczony pojawia się w listach apostoła Pawła. Wiecie, że w Starym Testamencie zwyczajem było namaszczanie królów, proroków i kapłanów przy obejmowaniu przez nich urzędu w czasie inauguracyjnej ceremonii, wprowadzenia ich w urząd. Namaszczenie w szczególny sposób zostało też zapowiedziane przez proroków w odniesieniu do wyjątkowej postaci mającego przyjść Mesjasza, Bożego Pomazańca, bo to słowo oznacza, Zbawiciela świata, jako oddzielonego, poświęconego, wybranego na wyjątkowy urząd proroka, kapłana i króla w jednej osobie, powołanego przez Boga na najwyższy urząd kiedykolwiek sprawowany w świecie. O tym mówi choćby prorok Izajasz w 61 rozdziale, który później Pan Jezus cytuje na początku swojej służby. Duch Wszechmogącego Jahwe nade mną, gdyż Jahwe namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Jahwe i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył opłakującym Syjon zawój na głowę zamiast popiołu, dał im olejek radości zamiast żałobnej szaty i pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości. Znowu ten obraz niewzruszonych, pewnych dębów. Wtedy nazwą ich dębami sprawiedliwości i szczepem Jahwe ku Jego sławie. To jest misja Jezusa Chrystusa, Bożego Pomazańca, wyjątkowego króla, proroka, kapłana. I wszyscy chrześcijanie są w Chrystusie, w tym namaszczonym przez Boga. I w konsekwencji są również namaszczeni. To namaszczenie jest nierozłącznie związane z osobą Ducha Świętego. Z osobą Ducha Świętego. Dzisiaj często wielu ludzi mówi o Duchu Świętym tak, jakby on był jakąś substancją. Jakby był jakąś bezosobową mocą. Pismo Święte go tak nie przedstawia. Chociaż używa czasami takich obrazów jak wylanie Ducha Świętego, namaszczenie Duchem Świętym, napełnienie Duchem Świętym. To są obrazy pomagające nam rozumieć Jego wpływ na nasze życie. Ale to nie jest tak, że Ty dostajesz trochę więcej Ducha Świętego, a ja trochę mniej, tak jakby on był jakąś substancją, której można nalać trochę więcej lub trochę mniej. To ja lub Ty jesteśmy bardziej otwarci na Jego działanie i w tym sensie mamy Go więcej lub mniej, ale nie w sensie ilościowym. To Jego wpływ jest bardziej lub mniej widoczny w moim czy Twoim życiu. Więc my czasami, Biblia też posługuje się takim językiem, ale musimy rozumieć, że mówimy o osobie Ducha Świętego. Kiedy mówimy o namaszczeniu Duchem Świętym, to nie to, że Bóg wziął tutaj z ogromnej paczki Ducha Świętego i wziął trochę i namaścił kogoś. Jeśli tak to rozumiemy, to jest dramat. Niektórzy tak się wydają rozumieć, że Bóg jakby ma taką w sobie beczkę Ducha Świętego i tak wylewa trochę. Wylewa Ducha z siebie. Ludzie, co za obłęd. Jeśli tak to rozumiemy, to jesteśmy naprawdę duchowo jacyś skarłowaciali i niedojrzali, jeżeli tak to rozumiemy. Kiedy Biblia mówi, że Bóg wylewa ze swojego ducha, to mówi o tym, że Bóg po prostu przychodzi w swoim duchu. A to, że używa takiego języka, to dlatego, że my jesteśmy w ciele. I te rzeczy duchowe Bóg opisuje nam językiem naszej doczesnej, materialnej rzeczywistości. I to musimy rozumieć, kochani bracia, siostry. Żeby nie popaść w te różne dziwne koncepcje, które krążą po Kościele, które naprawdę ubliżają Duchowi Świętemu. A Pan Jezus mówi, że ktokolwiek by ubliżał Duchowi, ktokolwiek by bluźnił przeciwko Duchowi, to jest to grzech, którego człowiek nie uzyska odpuszczenia ani w tym wieku, ani w przyszłym. Więc kiedy mówimy o Bogu, kiedy mówimy o Jezusie Chrystusie, kiedy mówimy o Duchu Boga, o Duchu Świętym, przykładajmy wielką wagę do tego, co wychodzi z naszych ust. Nie, żeby kogoś straszyć, że ktoś przypadkowo coś powie nie tak i zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. Nie o tym mówię, bo to nie na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu, że ktoś coś źle powiedział i nie tak opisał Ducha Świętego. Ale jeśli Pan Jezus mówi i ostrzega przed bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, to chcę, abyśmy właściwie rozumieli i właściwie podchodzili do Ducha Świętego z szacunkiem, z miłością, z uwielbieniem, tak jak winniśmy podchodzić do Boga. Apostoł Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale i 20 wierszu mówi: a wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście świadomi. Czyli dzięki temu namaszczeniu od Ducha Świętego mamy możliwości duchowej percepcji, świadomości rzeczy, których nie ma człowiek, który nie ma tego namaszczenia. Jak inaczej apostoł Paweł to mówi w pierwszym liście do Koryntian, człowiek zmysłowy, taki naturalny, nienapełniony Duchem Świętym, nie rozumie tych rzeczy, które są z Ducha, nie jest w stanie tego zrozumieć. Tylko ci, w których mieszka Duch Święty, który poucza ich, który objawia im głębokości Boga, ci mogą te rzeczy zrozumieć. Dlatego dla wielu to, co tutaj mówimy, czy gdzie indziej się mówi o Chrystusie, o Królestwie Bożym, jest niezrozumiałe, jest nieczytelne. Nie wiedzą, czym my się tak ekscytujemy, bo też nie są w stanie tego pojąć bez objawienia, które przynosi Duch Święty. Jan mówi, wy, mówi do wierzących, tych, którzy są w Chrystusie, Mówi, macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście świadomi. Macie świadomość duchowej rzeczywistości, świadomość tych rzeczy, które objawia wam duch. Dalej w tym samym rozdziale, drugim rozdziale i 27 wierszu mówi, jeśli zaś chodzi o was, to namaszczenie, które otrzymaliście od niego, pozostaje w was i nie ma potrzeby, aby was ktoś uczył. Ale jak jego namaszczenie uczy was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was pouczyło, tak w nim trwajcie. Co Jan tutaj mówi? Mówiąc, że nie potrzebujemy, żeby nas ktoś uczył. No to co Jan robi w tym liście? Pisząc do nich ten list i ucząc ich. Mówiąc, tak róbcie, tak nie róbcie. Tak postępujcie, tak nie postępujcie. Tutaj to jest droga ciemności, tu jest droga światłości. Jan mówi o tym, że ci, którzy mają to namaszczenie od Boga, których Duch Święty namaścił, ten Duch ich uczy o wszystkim, tak iż nie mają potrzeby, żeby teraz człowiek im tłumaczył jakieś rzeczy, ale to Duch im tłumaczy, to Duch ich przekonuje. Owszem, Bóg się nadal posługuje nauczycielami. Czytamy w liście do Efezjan, że Bóg powołał w Kościele nauczycieli. Bóg daje ludziom dar nauczania, ale to nie jest tak, że człowiek swoim darem jest w stanie objawić duchowe rzeczy drugiemu człowiekowi. To może zrobić tylko Duch. Człowiek może być narzędziem, którego Bóg do tego użyje, którym się posłuży w tym procesie, ale jeśli Duch Święty nie będzie działał w twoim sercu, jeśli Duch Święty nie będzie cię oświecał, Duch nie będzie cię przekonywał i objawiał ci tych rzeczy, to masz tylko wiedzę umysłową, która jest bardzo chwiejna. Bo przyjdzie drugi, lepszy, elokwentniejszy, który z większym zapałem będzie cię przekonywał do czegoś innego i dasz się przekonać i będziesz jak chorągiewka na wietrze. Przeczytasz jedną książkę, zachwycisz się, staniesz na jakiejś pozycji, a potem przeczytasz drugą książkę i to się wszystko zawali i przeniesiesz się na drugą pozycję. A potem przeczytasz trzecią książkę albo posłuchasz czwartego, piątego i tak będziesz krążył. A potem już nic nie chcę słuchać, wszystko mi się miesza. Ale kiedy Duch cię przekonuje, kiedy Duch cię utwierdza, kiedy Duch Święty działa w twoim sercu i masz świadectwo od Ducha, człowiek cię z tego nie wyprowadzi. Duch Święty ci mówi, tutaj coś nie gra, tutaj coś jest nie tak. Czasami nawet nie potrafisz z tego sprecyzować, ale po prostu czujesz to w duchu, że coś tu nie gra, coś tu się nie zgadza, czegoś tu brakuje, coś tu jest nie tak. To Duch daje ci świadectwo, to Duch cię poucza. Więc w tym sensie to namaszczenie jest niezbędne. Jeśli nie masz tego namaszczenia, jeśli twoja wiara opiera się na twoim intelekcie, na tylko i wyłącznie twoim rozumie, tak jak wielu ludzi, świadkowie Jehowy, wiedza, która prowadzi do życia, mówią. Do życia wiecznego, dzięki. Nie, to Duch Jezusa Chrystusa prowadzi do życia wiecznego. To Jezus Chrystus jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I jeśli tego nie masz objawionego przez Ducha, to możesz mieć wszelką wiedzę biblijną, możesz cytować Biblię w prawo i w lewo, tak jak faryzeusze i uczeni w Piśmie, którzy znali Pisma, ale nie rozpoznali tego, który był objawiony w tych wszystkich Pismach. I do Niego przyjść nie chcieli i nie mieli życia. Jezus mówi tak, badacie Pisma, myślicie, że w nich macie życie wieczne, ale do mnie nie chcecie przyjść. Niestety. Życie w grzechu jest życiem, w którym nie ma obecności i działania, i przekonania Ducha. Tamci umiłowali bardziej ciemność niż światło. Umiłowali grzech, ich uczynki były złe. I dlatego nie byli otwarci na działanie Ducha Świętego, który jest Duchem Świętym, który nie ma nic wspólnego z grzechem. Jeśli Duch Święty ma gdzieś mieszkać i gdzieś działać, to grzech musi być usunięty. Grzech musi być wyznany. Człowiek musi się odwrócić od grzechu i przyjść do Boga. I wtedy Duch Święty może mieszkać i działać i przekonywać. Namaszczenie, którym poświęcano proroków, kapłanów i królów, wydaje się być zewnętrznym obrazem niewidzialnego natchnienia i wyposażenia udzielanego przez Ducha Świętego, który jest często obrazowany jako woda czy oliwa i wylewany na tych, którzy znajdują się pod Jego wpływem. Ale pamiętajmy, że to nie oznacza, że Duch Święty jest jakąś substancją czy bezosobową mocą, jak nauczają zwiedzeni świadkowie Jehowy. To nie jest tak. Duch Święty to sam Bóg. To jest święty Duch Boga albo Duch Jezusa Chrystusa, gdyż tych trzech stanowi jedno. I On, Duch Święty, razem z Ojcem i Synem stanowią jedynego prawdziwego Boga. I ponieważ chrześcijanie są pod wpływem Ducha Świętego, jako ci, na których Duch Święty jest niejako wylany, także i oni są określani, choćby w tym wierszu, jako namaszczeni. W ten sposób, podobnie jak prorocy, kapłani i królowie w Starym Testamencie, wszyscy chrześcijanie są uroczyście przez Boga poświęceni i przeznaczeni na służbę Bogu w mocy Ducha Świętego. Czy tak postrzegasz siebie, bracie i siostro? Czy czytasz te historie o kapłanach Starego Testamentu, prorokach, królach i myślisz, o, to były czasy, Bóg działał. To nic w porównaniu z tym, czego my jesteśmy uczestnikami. Tam Duch był udzielany pojedynczym osobom, szczególnie wybranym. I to nie w takiej mierze, w jakiej został wylany i dany Kościołowi w erze Nowego Przymierza. Kiedy czytamy, że Bóg wylał Ducha na wszelkie ciało, dla dzieci i starców, i młodzieńców, i panny, i wolnych, i niewolników. Wszystkich, których Bóg powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Dla wszystkich jest otwarty przystęp do pełni Ducha, do Bożego namaszczenia, by Bogu służyć w mocy tego Ducha, który Bóg hojnie, czytamy, daje tym, którzy Go proszą. Nie po to, żebyś siedział w ławce i mówił językami, chociaż jeśli mówisz językami, chwała Bogu, mów jak najwięcej. Ale po to, byś Mu służył. Jezus mówi, czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości, a wtedy będziecie moimi świadkami, aż po krańce ziemi. Będziecie mi służyć, będziecie o mnie świadczyć. Będziecie świadkami, nie tylko będziecie mówić, ale wy będziecie świadczyć, wasze życie będzie świadczyć, wasze słowa, wasze czyny będą świadectwem. To jest namaszczenie, które jest udziałem tych, którzy są w Chrystusie. Metafora zapieczętowania odwołuje się do starożytnych zwyczajów i może mieć wiele różnych znaczeń. Pieczęć w starożytności była zarówno przedmiotem do pieczętowania, jak i odciskiem jakiegoś wizerunku czy symbolu na roztopionym wosku. Tak jak i dzisiaj. To znaczenie ma dokładnie to samo. Ktoś może mieć pieczęć i ktoś wykonał pieczęć i jest pieczęć. Dzisiaj najczęściej pieczętujemy dokumenty tuszem. Ale nadal można w różnych miejscach zetknąć się z bardziej wyszukanymi pieczęciami. Idea pozostała taka sama. Coś zostaje opieczętowane po to, by zaznaczyć własność pieczętowanego dokumentu czy przedmiotu. Kto wydał dany dokument? Czyje słowa są w danym dokumencie? Jeśli na dokumencie widniała pieczęć cesarza, to oznaczało, że dany dokument został przez niego sporządzony czy autoryzowany i zawierał jego słowa. W epoce rzymskiej pieczęcie były dziełem kunsztu i powszechnie nosiły wizerunek ich właściciela. Więc jest możliwe, że odniesienie Pawła do wierzącego, który jest zapieczętowany, zawiera iluzję, czy raczej aluzję, zawiera aluzję do obrazu Boga, który jest wytłoczony na wierzącym w Chrystusa przez Ducha Świętego. Zauważcie, tutaj jest napisane, że jesteśmy zapieczętowani przez Ducha Świętego. To znaczy, że Duch Święty nas pieczętuje, odbija na nas obraz Boga w Chrystusie. To jest jeden z takich trynitarnych wierszy, te dwa wiersze razem. One mówią o wspólnocie Boga Ojca w Chrystusie przez Ducha Świętego. To nie jest jedyny taki zestaw. Tych zestawów mamy pełno, jeśli tylko ktoś ma oczy do tego, żeby widzieć. Apostoł Paweł, zobaczcie, jak rozwija tą ideę zapieczętowania. W pierwszym liście do Koryntian, pod koniec tego listu, w 15 rozdziale, 49 wierszu, mówił: tak jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego. Dalej w drugim liście do Koryntian, za chwilę w 3 rozdziale i 18 wierszu, mówi: my wszyscy natomiast, których oblicze jest odkryte, odzwierciedlając sobą chwałę Pana, na ten sam obraz jesteśmy przemieniani z chwały w chwałę, jak to sprawia Duch Pana. Widzicie to? Jaka to jest idea? To Duch przemienia nas na obraz naszego Pana. Tak jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosić obraz niebiańskiego. Czyli kogo? Chrystusa Pana. W liście do Efezjan, w 1 rozdziale i 13 wierszu, Paweł mówi: w Chrystusie i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, gdy tylko usłyszeliście, na samym początku, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Widzicie to? Nie chcę się teraz kłócić z wszystkimi, którzy mówią, że trzeba przeżyć chrzest Duchu Świętym i dopiero wtedy przyjmuje się Ducha Świętego, ale Paweł tutaj w liście do Efezjan naucza nas, że gdy usłyszeli i uwierzyli, zostali opieczętowani obiecanym Duchem Świętym przez wiarę w Chrystusa. Te kolejne doświadczenia z Duchem Świętym są jak najbardziej potrzebne. Kolejne doświadczenia Jego działania, Jego mocy, Jego przejawów, Jego darów, jak najbardziej. Ale nie mówcie mi, że są wierzący w Chrystusa bez Ducha Świętego. Że można być wierzącym chrześcijaninem i nie mieć Ducha Świętego. To jest jakiś oksymoron, to znaczy błąd logiczny, błędne połączenie słów. Nie. Jeśli wierzymy w Chrystusa, jeśli przez wiarę stajemy się dziećmi Boga, Jego Duch spoczywa na nas i jest jak pieczęć wyciśnięta na naszym życiu. I ten to Duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga, że do Niego należymy. I dlatego Paweł mówi w 4 rozdziale listu do Efezjan, w 30 wierszu: nie zasmucajcie Bożego Ducha, nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Czym zasmucamy Ducha Świętego? Nieposłuszeństwem, niewiarą, grzechem. Paweł mówi: nie zasmucajcie Bożego Ducha, którym jesteście opieczętowani na dzień waszego odkupienia. Musimy pamiętać, że nie należymy do siebie samych, ale jesteśmy własnością Boga. O tym mówi pieczęć. Jeśli moja żona, tłumacz przysięgły języka szwedzkiego, przybija swoją pieczątkę na dokumencie, to znaczy, że to ona napisała, to ona przetłumaczyła i ona stoi za tym tłumaczeniem. To jest jej tłumaczenie. I jak coś tam źle zrobi, to ją wezwą do odpowiedzialności. A jak dobrze zrobi, dobrze zapłacą. I zazwyczaj do tej pory jeszcze ją ani razu nie wezwali. Zawsze dobrze tłumaczy i dobrze płacą. Chwała Bogu. Kochani bracia i siostry, jeśli Bóg wycisnął na nas swoją pieczęć, to znaczy, że jesteśmy Jego własnością. Nie należymy do siebie samych. Jesteśmy kupieni drogocenną krwią Bożego Syna, który złożył samego siebie w ofierze i kupił nas na własność Boga, abyśmy Mu służyli, abyśmy dla Niego żyli. Pieczęcie były również wykorzystywane jako gwarancja prawna do potwierdzenia autentyczności dokumentów lub zagwarantowania jakości towarów. Tutaj chyba ten przykład z tłumaczem przysięgłym byłby lepszy. W Ewangelii Jana, w 6 rozdziale i 27 wierszu, Jezus mówi, że Bóg Ojciec uwiarygodnił Syna swoją pieczęcią. Ojciec uwiarygodnił swojego Syna swoją pieczęcią. Jana 6,27. Cuda, których Jezus dokonywał w mocy Ducha Świętego, stanowiły pieczęć uwiarygodniającą Jezusa jako zapowiedzianego Mesjasza, Zbawiciela świata. Słowa, które Jezus nauczał, moc prawdy, moc przekonania, jaka biła od Jego słów, Jego czyste, nieskażone grzechem życie, nie mające sobie równego, to była Boża pieczęć. To jest mój umiłowany Syn, Jego słuchajcie. Jezus mówi w Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 31 wiersza: kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Ten, który przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy on o tym, co widział i słyszał. Kto przyjął jego świadectwo, potwierdził tym samym, że Bóg mówi prawdę. Ten bowiem, którego posłał Bóg, wypowiada słowa Boga, gdyż Bóg daje ducha bez miary. Ojciec kocha Syna i wszystko przekazał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. Apostoł Paweł powiedział Koryntianom, że oni są pieczęcią jego apostolstwa. 1 Koryntian 9:2. Co oznacza, że ich nawrócenie do Boga i ich wiara pod wpływem usługiwania Pawła potwierdza autentyczność Pawła jako Bożego apostoła. W tym sensie oni byli pieczęcią jego apostolstwa. W podobny sposób wszyscy chrześcijanie są zapieczętowani przez Ducha Świętego. Bóg daje wierzącym w Jezusa swego ducha, który odnawia i uświęca. Wzbudza w sercach wiarę i pragnienia, które są dowodem na to, że są autoryzowani przez Boga, jeśli tak mogę się wyrazić. Że są uważani za Jego adoptowane dzieci. Że ich nadzieja jest prawdziwa. Że ich odkupienie i zbawienie są pewne. Tak jak pieczęć czyni testament lub umowę pewną. Bóg daje wierzącym w Jezusa swego świętego ducha jako gwarancję, że oni należą do Niego i że będą przyjęci i zbawieni, uratowani od Bożego gniewu w dniu sądu. To Duch Święty wzbudza w ludzkich sercach opamiętanie, wiarę, nadzieję, radość, upodobanie w Bogu, pragnienie modlitwy, oddawania Bogu chwały. To Duch Święty w sercu człowieka jest autorem wszelkich chrześcijańskich zalet. Te rzeczy są dowodem na to, że Duch Święty odnowił serce i że chrześcijanin jest zapieczętowany na dzień odkupienia. Kiedyś chodziliśmy w pożądliwościach ciała. Czy Chrystus nas odkupił i opieczętował naszą duszę i nasze ciała pieczęcią Jego czystości? Kiedyś byliśmy pełni namiętności, pełni gniewu i pośpiesznych, nieprzemyślanych słów. Czy jesteśmy zapieczętowani łagodnością i pokorą Jezusa? Kiedyś byliśmy pazerni i chciwi, nawet do granic nieuczciwości. Nie przepuszczaliśmy żadnej okazji zarobienia trochę więcej pieniędzy i nie mogliśmy się z nimi rozstać albo z wielkim żalem. Czy zostaliśmy zapieczętowani hojnością tego, który mówi: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać? Kiedyś w naszych sercach rządziło zło. Słońce zachodziło nad naszym gniewem. Nie raz, nie dwa razy, ale może tysiące razy. Byliśmy nieubłagani, nieustępliwi. Czy to głębokie znamie mściwości zostało zatarte, a w jego miejsce odcisnął się głęboki krzyż Chrystusa, który w swojej miłości oddał się za nas i umierając modlił się: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kiedyś nasz język był nieczysty i nasza mowa była zdeprawowana, miała w sobie zarazę, raniła, była nikczemna, głupia i niestosowna. Czy te rzeczy z przeszłości zostały z nas usunięte? Czy Chrystus położył na nasze usta pieczęć Jego łaski i prawdy, Jego własnej czystości i miłości? Także każde słowo, które mówimy, jest dobre i przynosi błogosławieństwo tym, którzy nas słuchają. Te rzeczy i takie jak te są pieczęcią Ducha. One są odbiciem Chrystusa w nas. Jeśli ktoś ich nie ma, jak mówi Piotr, jest ślepy i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich starych grzechów. One muszą być w nas i więcej, muszą się w nas pomnażać, jeśli prawdziwie jesteśmy zapieczętowani przez Ducha, jako Boża własność i widnieje na nas wizerunek Chrystusa Pana. Ostatnia metafora, zadatek Ducha. Ta metafora pochodzi ze świata prawnego i może być również tłumaczona jako pierwsza rata. Była to zaliczka na poczet całej należności i gwarantowała, że będą kolejne płatności aż do spłacenia całej należności. Słowo to było także używane w umowach o zatrudnienie. W takiej umowie osoba, która daje zaliczkę, zatrudnia inną osobę do wykonania jakiejś ustalonej pracy. Osoba, która otrzymuje zaliczkę, zobowiązuje się do wykonania tej pracy. Zaliczka jest tylko częścią wynagrodzenia, które pracownik otrzyma w całości, gdy wypełni swoje całe zadanie. W Nowym Testamencie to słowo zaliczka czy zadatek występuje tylko w trzech miejscach. Tutaj, dalej w 5 rozdziale tego listu i 5 wierszu i w liście do Efezjan, 1 rozdział, 4 wiersz, który już czytaliśmy. Znaczenie jest wszędzie takie samo. Duch Święty jest zadatkiem, zaliczką, pierwszą ratą naszego pełnego dziedzictwa. Jest gwarancją otrzymania całej własności Chrystusa, dziedzictwa Chrystusa. W kontekście argumentacji Pawła w tym fragmencie Paweł mówi, że zarówno on, jak i Koryntianie otrzymali od Boga tego samego Ducha jako pierwszą ratę, która gwarantuje im osiągnięcie wspólnego celu w wieczności z Bogiem. Jeśli jesteśmy poddani odnawiającym wpływom Ducha Świętego, czynieni cichymi, pokornymi i modlącymi się pod wpływem Ducha, jeśli doświadczamy radości wynikającej ze świadomości przebaczonego nam grzechu, jeśli żyjemy nadzieją nieba, wiecznego, cudownego Bożego Królestwa, to wszystko jest dziełem Ducha w nas i jest zapowiedzią, albo dokładniej rzecz biorąc, gwarancją naszego przyszłego dziedzictwa. To gwarancja, że nasza relacja z Bogiem nie jest czymś ulotnym, ale trwałym i będzie kontynuowana choćby i po naszej śmierci. Przyszłe przeznaczenie wierzących jest zapewnione w Chrystusie. Obecny zadatek Ducha gwarantuje, że należymy do nadchodzącego szczęśliwego wieku. To, co jest teraz nam dane, jest tylko przedsmakiem i częścią całości, która nas oczekuje przy zmartwychwstaniu. Dar Ducha jest pierwszą cząstką odkupienia całej osoby, początkiem procesu, który rozpoczyna się wraz z uwierzeniem w Chrystusa i który zakończy się, gdy wierzący otrzymają duchowe ciała. To znaczy, że przejdą w tryb istnienia opanowany wyłącznie przez Ducha. Tym, który nas utwierdza razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też położył na nas pieczęć albo wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek, pierwszą ratę Ducha w nasze serca. Bracia i siostry, radujmy się i dziękujmy Bogu za te rozliczne dary i błogosławieństwa. One są naszym udziałem w Chrystusie. Jeśli zaś to, o czym dzisiaj mówiłem, jest komuś obce i nieznane, świadczy to o potrzebie przyjścia do Chrystusa i przyjęcia Jego daru łaski. Nie musisz dalej żyć bez Chrystusa. Nie musisz dalej żyć poza Chrystusem. Możesz dzisiaj znaleźć się w Nim, przychodząc do Niego w pokorze, wyznając Mu swoje grzechy i w uniżeniu prosząc o wybaczenie Ci Twoich grzechów. Wezwij imienia Pana Jezusa. Każdy, kto wzywa imienia Pana Jezusa, będzie uratowany, będzie zbawiony, jeśli czyni to w wierze, w pokucie, z ujrzonym sercem. Otwórz przed Bogiem swoje serce. Zaproś Jezusa, aby mieszkał w Tobie i królował, i rządził całym Twoim życiem. Jeśli powierzysz całe życie w ręce Jezusa i dasz Mu pełne prawo do panowania w Twoim życiu, zostaniesz przeniesiony z ciemności grzechu do życia z Nim. Sam Bóg Cię oczyści, usprawiedliwi, namaści, zapieczętuje swym duchem, da Ci zadatek życia, gwarantujący nadchodzącą pełnię i do końca Twoich dni będzie Cię strzec i umacniać i utwierdzać w Chrystusie Jezusie. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, kochany Panie Jezu Chryste, dziękujemy za to wielkie dzieło, które jest Twoim udziałem w nas przez Ducha Świętego, którego nam dałeś, przez którego zrewolucjonizowałeś nasze życie, przez którego przywiodłeś nas do wiary, do opamiętania się z naszych grzechów, odwrócenia się od grzechu, odwrócenia się od świata, od naszego starego, grzesznego, bezbożnego życia. Przywiodłeś nas do siebie i w swojej łasce zapewniłeś nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Oddzieliłeś nas od tego świata i poświęciłeś nas, abyśmy byli Twoją szczególną własnością. Wycisnąłeś na nas pieczęć przez Ducha Świętego, pieczęć Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dziękujemy za to nieustające działanie Twego Ducha w naszych sercach, który przemienia nas na Jego obraz z chwały w chwałę, tak iż nasze życie jest coraz pełniejsze Jego chwały. Dziękujemy, kochany Ojcze, dziękujemy za zadatek, za gwarancję pełnego dziedzictwa. Dziękujemy Ci za to, co dzisiaj możemy przeżywać, za tę radość, za pokój, za nadzieję, za miłość, ale wiemy, że to tylko początek, że to tylko zadatek, że to tylko cząstka tego wszystkiego, co przygotowałeś dla tych, którzy Cię miłują. Oczekujemy tej pełni, oczekujemy tego, że w swojej łasce, kochany Boże, utwierdzisz nas w Chrystusie i że umocnisz nas i że będziesz to czynił, tak iż nie będziemy się chwiali w godzinach prób, doświadczeń, pokus, ataków, przeciwności, ale że będziemy stali i niewzruszeni, stabilni, spolegliwi, tak jak Ty, Boże, jesteś skałą, tak jak Ty się nie zmieniasz. W Tobie nie ma ani nawet chwilowego zaćmienia, żadnej przemiany. Jesteś zawsze ten sam. Obyśmy i my, Panie, coraz bardziej byli do Ciebie podobni. Umacniaj i utwierdzaj nas, aż do dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwalebnego dnia, w którym zakończy się doczesna rzeczywistość i nastanie to, co jest wiecznością. Cała pełnia życia, radości i pełni, za którą dzisiaj tęsknimy, ale której przedsmak już mamy w Chrystusie. Kochany Panie, dziękuję za te wielkie prawdy, o których nam dzisiaj przypominasz i modlę się, aby one były wyryte w naszych sercach i aby nasze życie coraz bardziej odzwierciedlało ich rzeczywistość. Tobie oddajemy cześć i chwałę, bo w Tobie, Panie, cała nasza nadzieja. Ty jesteś zarówno sprawcą, jak i dokończycielem naszej wiary. Od Ciebie pochodzi chcenie i wykonanie, jeśli tylko wierzymy Tobie, jeśli tylko poddajemy się Tobie, jeśli tylko lgniemy do Ciebie i trwamy w Tobie. Niechaj Tobie płynie wieczna cześć i chwała. Amen.
Amen.